czyli temat pochwycenie. Ale ten temat jest też omówiony w książce Dave'a Hunta, Jak blisko jesteśmy. I Dave Hunt tam rozważa, tłumaczy, dlaczego uważa, że pochwycenie, on się skupia na pochwyceniu, że dlaczego ono będzie, on w ogóle nie bierze pod uwagę, że pochwycenia mogłoby nie być, bo Słowo Boże o tym mówi. Natomiast on tam skupia się nie na samym pochwyceniu jako takim, z tego co ja pamiętam, treść książki, a na tym, że ono będzie przed wydarzeniami opisanymi w Apokalipsie, czyli przed tak zwanym wielkim uciskiem. I tłumaczy, dlaczego on tak uważa. Są to argumenty z Pisma Świętego, są to argumenty logiczne, wynikające z pewnych prawidłowości, opisów, które są w Piśmie Świętym. Podejmuje też próbę, moim zdaniem nawet skuteczną, obalenia tego poglądu, że nie jest to nauka biblijna, a stworzona przez tam zwolenników Darbiego, przez jakichś tam ludzi, którzy po prostu czegoś się tam bali, że coś, że oni będą musieli cierpieć, że to po prostu doktryna tchórzostwa, tak zwana. I jak ktoś by chce, to może sobie książkę przeczytać i sam sobie zdecydować, czy to go przekonuje, czy nie. Natomiast ja chciałem dzisiaj spróbować omówić kwestię pochwycenia, w ogóle zabrania. Kwestia, dlaczego w ogóle będzie zabranie, z czego ono wynika, to też jest poruszone w tej książce. Natomiast ja bym chciał się na tym skupić i omówić z wami to, dlaczego w ogóle jest mowa o zabraniu? Po co zabierać? Dlaczego? W ogóle z czego to wynika, że będzie zabranie? Ktoś zabrany zostanie, ktoś zostawiony. O co w tym wszystkim chodzi? I na tym chciałem się skupić. I popatrzymy sobie na kwestię w ogóle ratunku, ponieważ zabranie to jest zabranie z jakiegoś miejsca do jakiegoś miejsca, przeniesienie. I ono ma swój cel. Natomiast czy w ogóle forma, temat tego, że ktoś został gdzieś zabrany z jakiegoś miejsca, że w ogóle coś takiego się stało, po co to w ogóle było, to dobrze jest prześledzić ten temat nie jako naukę o pochwyceniu stricte, z nauczania apostolskiego, bo wtedy można by było powiedzieć, że to jest coś nowego. To jest jakaś nowa nauka, której w ogóle nie ma, ona nie ma poparcia w Piśmie Świętym. To są jakieś takie teksty, stwierdzenia pewne apostołów, które można w dowolny sposób zrozumieć. A ja bym chciał, żebyśmy spojrzeli na kwestię tak zwanego pochwycenia z perspektywy powodu, dla którego ono miałoby mieć miejsce w ogóle. Po co coś takiego miałoby się wydarzyć? Jaki ono ma cel w sobie? I spróbuję wam pokazać, jak to rozumiem, jak to widzę, uargumentować to niektórymi fragmentami Pisma Świętego i pokazać, że nie chodzi tutaj o... Tu nie chodzi o tchórzostwo, tu nie chodzi o obawy, tu nie chodzi o strach, tu nie chodzi, w ogóle nie w tym kontekście należy na to spojrzeć. Nie o to chodzi. Chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o Bożą wierność. Chodzi o Bożą prawdę i o to, że Bóg ma pewne zasady działania. Często one są niezrozumiałe dla nas. Ale Bóg je rozumie i Bóg jest konsekwentny w swoim postępowaniu. I spróbujmy sobie zacząć od początku Pisma Świętego i prześledzimy cztery wydarzenia, które miały miejsce kilka tysięcy lat temu, a które się wydarzyły i dlaczego się wydarzyły. Pierwszy to jest Księga Rodzaju. Fragmenty znane, bo niedawno je omawialiśmy też, ale z innej perspektywy. Księga Rodzaju 5:24. Pierwszy fragment. Chcę, żebyśmy zobaczyli, że pomysł ten w ogóle, on nie jest nowy. To nie jest nic, co zostało wymyślone przez apostołów. Co wymyślił Pan Jezus, kiedy tutaj był. Nie. Ta kwestia funkcjonuje od początku istnienia ludzkości. Księga Rodzaju 5:24.
Henoch chodził z Bogiem, a potem już go nie było, bo Bóg go zabrał.
Bóg go przeniósł. Te słowa mówi przeniósł go, zabrał go w inne miejsce. Henoch chodził z Bogiem. A potem? Potem Bóg go zabrał i nie było go. Ale dodatkowa informacja, co się wydarzyło i dlaczego, znajduje się w liście do Hebrajczyków. W 11 rozdziale, w 5 wersecie. Jedenasty rozdział listu do Hebrajczyków i w 5 wersecie.
Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci, i nie znaleziono go, ponieważ Bóg go przeniósł. Zanim bowiem został przeniesiony, miał świadectwo, że podobał się Bogu.
Tak. Henoch wierzył. I apostoł Paweł wyjaśnia, dlaczego Henoch został przeniesiony. Dlaczego?
Przez wiarę, bo podobał się Bogu.
Po pierwsze, podobał się Bogu. Po drugie,
aby nie oglądał śmierci.
Aby nie oglądał śmierci. Teraz oczywiście można to sobie tłumaczyć na dwa sposoby. Tak, swojej śmierci, tak, że chcę go zabrał, ewentualnie, żeby nie oglądał śmierci tutaj na ziemi, może nie widział, jak Kain zabijał Abla, nie musiał, bo jeszcze nie żył, tak? Nie było go jeszcze. Ale to jak gdyby jest wtórne. Natomiast Bóg miał swój powód. I apostoł Paweł wyjaśnia ten powód. Ponieważ podobał się Bogu i Bóg nie chciał, żeby oglądał śmierć. I zabrał Henocha. Zabrał, przeniósł go.
I nie znaleziono go
nigdzie. Ale nie jest napisane, że umarł. Ale Bóg go zabrał. To nie jest nic nowego. Bóg zabrał go. I stało się to niedługo po tym, niedługo po stworzeniu świata. To nie jest nic nowego. To jest pierwsza historia. Jak zaczynamy czytać Słowo Boże, Bóg go zabrał. Druga historia o zabraniu jest opisana w Księdze Królewskiej, drugiej, i dotyczy Eliasza. Druga Królewska, drugi rozdział, 9-11 wersetu.
Który werset? Drugi. A gdy przeszli, Eliasz powiedział do Elizeusza: proś o to, co mam dla ciebie uczynić, zanim będę od ciebie zabrany. Elizeusz odpowiedział: proszę, niech spocznie na mnie podwójna część twojego ducha. On zaś powiedział: poprosiłeś o trudną rzecz. Jeśli mnie zobaczysz, gdy będę zabierany od ciebie, tak ci się stanie. Lecz jeśli nie, tak się nie stanie. Kiedy więc szli i rozmawiali, oto ognisty rydwan i ogniste konie oddzieliły ich obu i Eliasz wstąpił wśród wichru do nieba.
Co się stało?
Do nieba Eliasz wstąpił na rydwanie.
Co się stało takiego?
Eliasz został zabrany.
Eliasz został zabrany. Gdzie?
Do nieba.
Do nieba. Jak, kto zabrał go?
Bóg.
Bóg. Jak?
Na ognistym rydwanie.
Na ognistym rydwanie.
Przez ogniste konie.
O ile Henocha zabrał w sposób, którego nikt nie zauważył, nagle Henocha nie było, pach, nie ma Henocha. Natomiast Eliasza zabrał w sposób spektakularny. Zabrał go w ognistym rydwanie. To nie było takie, że nikt tego nie widział. Elizeusz zobaczył to i to było jego błogosławieństwo, ponieważ stało się to, co prosił. Eliasz został zabrany do nieba w ognistym rydwanie. I co się dzieje? Dlaczego został zabrany? Co będzie z nim dalej? Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 17 rozdział. Dziesiąty, jedenasty werset.
I pytali go jego uczniowie, dlaczego więc uczeni w piśmie mówią, że najpierw ma przyjść Eliasz? A Jezus im odpowiedział, istotnie najpierw przyjdzie Eliasz i wszystko odnowi.
Dalej.
Lecz mówię wam, że Eliasz już przyszedł, jednak nie poznali go, ale zrobili z nim co chcieli. Taki Syn Człowieczy doznał nich cierpień.
Dalej.
Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił o Janie Chrzcicielu.
I to jest bardzo ważny fragment, ponieważ Jezus mówi, że Jan Chrzciciel jest metaforą na Eliasza, bo Jan Chrzciciel Eliaszem nie był. Ale Jan Chrzciciel swoim dziełem przez swoje dzieło stał się jak gdyby Eliaszem. Natomiast Pan Jezus mówi jeszcze jedną ważną rzecz wcześniej. Eliasz przyjdzie. Eliasz przyjdzie. Jan Chrzciciel Eliaszem nie jest i on nie jest tym, który miał przyjść. To jest cały temat. Myśmy studiowali go kiedyś, nie będę go rozwijał. Jan Chrzciciel nie był Eliaszem, ale przez swoje dzieło w przenośni tym Eliaszem się stał. Natomiast Pan Jezus powiedział, Eliasz przyjdzie. Czyli Eliasz odszedł, został zabrany, ale Pan Jezus zapowiada, że on wróci. To jest ciekawe. Czyli zarówno w pierwszym wypadku, jak i w drugim, Bóg miał swój powód, żeby te osoby zabrać. Dla nich jest misja do wykonania. Bóg chciał oszczędzić czegoś Henochowi. Chciał go od tego uchronić. Eliasza przewidział do wykonania pewnej misji. Miał swoje powody, ale zabrał ich w cudowny sposób. Zabrał ich z tej ziemi. I nie mówimy tu jeszcze o nauczaniu apostolskim, nie mówimy w ogóle o Kościele. Mówimy, że takie wydarzenie nie jest niczym nowatorskim. To nie jest żadne nową w Piśmie Świętym.
Można tak powiedzieć, że to było już nawet od początku święta.
Są jeszcze dwa fragmenty. Zobaczmy sobie w takim razie Księga Rodzaju 7:23.
Tak zostało zgładzone wszelkie stworzenie, które było na powierzchni ziemi, od człowieka aż do bydła, zwierząt pełzających i ptactwa niebieskiego. Wszystko to zostało zgładzone z ziemi. Pozostał tylko Noe i ci, którzy z nim byli w arce.
Co się stało?
Zostało zgłoszone wszelkie stworzenie.
Co Bóg zaplanował? Skupmy się. Co Bóg zaplanował?
Zgładzenie wszystkich istot żyjących
z powierzchni ziemi. Czyli jeśli Noe zostałby na powierzchni ziemi, co by się z nim stało?
Zginąłby ze wszystkimi.
Zginąłby ze wszystkimi. Potop by, utopiłby się. Więc co zrobił Bóg?
Przygotował ratunek dla...
Przygotował Noe. Ratunek. Co musiało się stać?
Arkę musiał wybudować.
Noe musiał wybudować arkę.
Żeby się schować.
Arkę. Nie mógł zostać na powierzchni ziemi. I co zrobił Noe? Wszedł do arki. Przeczytajmy sobie w liście Piotra, pierwszy list Piotra. Przeczytajmy sobie 20 werset do wersetu 31, trzeci rozdział 20 do 21 wersetu.
Niegdyś nieposłuszny, gdy za dni Noego raz oczekiwała Boża cierpliwość, kiedy budowano arkę, w której niewiele, to jest 8 dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas. Nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Co zrobił Bóg za pomocą arki? Noe się schronił w arce. Nie mógł zostać na powierzchni ziemi. Musiał się schronić w arce. Nie chodzi o to, że arka stała na powierzchni ziemi, potem się unosiła na wodzie. Ale arka sprawiła, że Noe nie pozostał na powierzchni ziemi. Pan zostawił Noego, jeszcze raz przeczytajmy sobie, bo to jest ważne nazewnictwo. Księga Rodzaju 7,23. Jeszcze raz wróćmy do tego. Przeczytajmy jeszcze raz ten fragment.
7,23.
Tak zostało zgładzone wszelkie stworzenie, które było na powierzchni ziemi.
Od człowieka
aż do bydła.
Zwierząt,
wszystko. Pozostał tylko Noe. Gdzie pozostał? Jak pozostał?
Żywy.
Żywy pozostał. Tu nie chodzi o to, że Bóg go zostawił na ziemi.
Ci,
on potem pozostał na ziemi, ale jak gdyby już na tej nowej, tak? Mhm. Po potopie. No, ta sama, ale chodzi o to, że Bóg go pozostawił. Musimy zrozumieć, co jest tutaj, jak gdyby, co od czego zależy. Tak? Noe pozostał przy życiu, ale żeby mógł pozostać przy życiu, to nie mógł zostać na powierzchni ziemi. Musiał wejść do arki, inaczej by się nie uratował. I tu się okazała jego wiara. Tak? Więc Noe pozostał, Bóg pozostawił Noego przy życiu, bo wszelkie inne stworzenie, czytamy, zginęło. Więc żeby Noe mógł zostać, potem żyć na ziemi, musiał wejść do arki. Czyli Bóg go w ten sposób zabrał z powierzchni ziemi. Ukrył się Noe w arce i Pan zamknął drzwi, jest napisane. Czyli żeby Noe był uratowany, musiał z tej ziemi zejść. Jeszcze wrócimy do tego, jak będziemy rozważać księgę Ewangelię Mateusza. Ale jeszcze jeden fragment. Księga Rodzaju, 19 rozdział, 23-25.
Słońce wzeszło nad ziemią, gdy Lot wszedł do Soaru. Wtedy Pan spuścił deszcz siarki i ognia od Pana z nieba na Sodomę i Gomorę, i zniszczył te miasta, całą tą równinę i wszystkich mieszkańców tych miast, a także roślinność tej ziemi.
Co się stało?
Pan spuścił też siarki ognia na Sodomę i Gomorę i zniszczył całkowicie te miasta i wszystkich mieszkańców tych miast.
Roślinność.
Dobrze, tak. A z, no, Lot?
No, Lot wiemy, że został.
Musiał
ratowany.
Wyjść z miasta. Został zabrany z miasta. I teraz, co jest ważne? Co tam, dlaczego Bóg zabrał? Dlaczego Noego Bóg zabrał do Arki?
Bo chciał, żeby przyjrzał.
Bo chciał go uratować. Bo na ziemi miał zostać sąd wydany. Został wydany sąd i miał być wykonany wyrok. Ale wyrok nie był dla sprawiedliwego Noego. Tylko dla niesprawiedliwych, wśród których żył. Więc żeby Noe został wyratowany, to Bóg musiał zabrać go z miejsca zagłady. Nie zabrał go do nieba, jak Henocha, tak? Nie zabrał go z tej ziemi, ale zabrał go w pewnym sensie z tej ziemi, każąc mu się ukryć w arce, bo arka się unosiła na powierzchni wody, czytamy. A to, co pozostało na ziemi, zostało zalane wodą. Więc arka była na powierzchni, nad ziemią się unosiła, bo na powierzchni wód była. Więc tu jak gdyby jest ważne, co od czego zależy. Zabranie z miejsca zagłady. Noe został zabrany z miejsca zagłady, która nie była przewidziana dla niego. W tym sensie on pozostał na ziemi potem jako jedyny sprawiedliwy, ale w momencie, kiedy była zagłada, on z tego miejsca został zabrany. Więc kiedy czytamy ten kontekst, Pan go zostawił, to nie znaczy, że go zostawił na tej ziemi w miejscu zagłady, tylko że zostawił go potem przy życiu, tak jak czytamy, jest napisane, że on potem mieszkał na tej ziemi. A wszyscy inni zginęli. Tak samo Lot. Bóg wydał sąd na Sodomę, Gomorę i okoliczne miasta. Ale ten sąd był na niepobożnych. Zobaczmy drugi list Piotra, przeczytajmy, bo tam jest wyjaśnienie. Drugi list Piotra, drugi rozdział, 8-9 werset.
Ten sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród nich, patrząc i słuchając, trafił dzień po dniu swą sprawiedliwą duszę ich bezbożnymi uczynkami. Umie Pan pobożnych wyrwać z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby byli ukarani.
Tak. Dlaczego Lot został uratowany?
Był sprawiedliwy.
A sąd miał spaść?
Na bezbożnych.
Więc Bóg, żeby wykonać sąd na bezbożnych, pamiętamy rozmowę z Mojżeszem, z Abrahamem. Pamiętacie?
Tak.
Jak Abraham pytał, Panie, czy jeśli...
50.
Bóg mówi, okej, ocalę. Ale nie znalazło się nawet tylu.
Nawet 10.
Ale to nie zmienia faktu, że Bóg, przez to, że się nie znalazło tylu, Bóg nie ocalił miasta, ale ocalił człowieka sprawiedliwego. Nie dość, że jego ocalił, ocalił również jego rodzinę. Żona, wiadomo, obróciła się, ale córki ocalił. Chociaż nigdzie nie jest napisane, że były pobożne. Ale jego ocalił. Dlaczego? Bo nie dla niego był ten sąd. A żeby został w Sodomie, to co by się stało?
Zginąłby.
Dlatego aniołowie siłą go wyciągnęli. Czytamy. Za ręce chwycili i wyprowadzili z miasta. Bóg zabrał nie z ziemi Lota, ale zabrał z miejsca zagłady. Tak jak Noego zabrał z miejsca zagłady, tu miejsce zagłady miało zasięg lokalny. Natomiast w wypadku Noego ono miało zasięg globalny. Więc zabranie z miejsca na miejsce nie rozwiązywało problemu. Więc Bóg zabrał Noego do Arki, którą Noe sam wybudował. Rozumiecie? Logikę jak gdyby. Chodzi o to, że Bóg miał powód, żeby zabrać Noego. i miał powód, żeby zabrać Lota, ponieważ oni znajdowali się w miejscu, które było przewidziane do zagłady. Ale zagłada była przeznaczona ludziom nieposłusznym. Natomiast w momencie, kiedy tam się znalazł posłuszny, trzeba było coś z nim zrobić. Więc Bóg przygotował mu ratunek. Zabrał go z tego miejsca. Wyprowadził go z tego miejsca. Przeniósł go w inne. Noego przeniósł do Arki, a Lota przeniósł do Soaru. Znaczy Lot sam się udał do Soaru, ale wyszedł z Sodomy, tam gdzie mieszkał. Czyli Bóg miał powód, żeby tych ludzi zabrać, ponieważ oni byli sprawiedliwi pośród niesprawiedliwych. Ale Boży sąd musiał zostać wykonany. Więc jedynym rozwiązaniem było zabrać z tego miejsca, żeby nie ponieśli szkody. Taki był powód. Logiczny? Gdyby zostali w tym miejscu, gdyby Lot został w Sodomie, a Noe został na ziemi i nie wszedł do Arki, to ponieść. Musieliby ponieść konsekwencje, bo zostaliby w miejscu, na które miała przyjść zagłada. I teraz idziemy dalej. Przechodzimy do Pana Jezusa. I gdy Pan Jezus przyszedł na ziemię z misją ratowania grzeszników, złożenia ofiary, stało się dosłownie to, co w przenośni było zapowiedziane przez obraz, jakim były ofiary składane w świątyni, w namiocie świadectwa. Opisuje to list do Hebrajczyków. Mesjasz złożył z siebie ofiarę, ale wielokrotnie zapowiadał, że wróci po swoich. Apostołowie pytali, czy teraz odbudujesz? Mówi, nie wasza to rzecz, na czasy i chwile. A kiedy odszedł do nieba i uczniowie tak patrzyli, aniołowie mówią co?
Co tak patrzycie?
Co tak patrzycie? Twórzcie Dzieje Apostolskie. Pierwszy rozdział. Przeczytajmy dokładnie, nie przekręcaj.
Dzieje Apostolskie, tak, pierwszy rozdział.
Tak, pierwszy rozdział.
11.
11, 10, 11.
A gdy się wpatrywali w niebo, jak wstępował, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach i powiedzieli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba.
Tak, Jezus powiedział to też wcześniej, w przypowieściach też, nie tylko osobiście, ale nie tylko sam wprost, ale i w przypowieściach. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 35-40, zobaczcie. Kto by chciał przeczytać?
Wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, aż wróci z wesela, aby gdy przyjdzie i zapuka, zaraz mu otworzyć. Błogosławieni ci słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, że się przepasze i posadzi ich za stołem, a obchodząc będzie im usługiwał. Jeśli przyjdzie o drugiej czy o trzeciej straży i tak ich zastanie, błogosławieni są ci słudzy. A to wiedzcie, że gdyby gospodarz znał godzinę, o której ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie.
Tak. Są fragmenty w Piśmie Świętym, które mówią o powrocie króla niespodziewanym. Ale są też takie, które mówią, że przyjdzie z armią. I że to będzie widoczne wszystkim. Są i takie opisy, i takie. Ale my nie na tym się skupiamy. Jest powiedziane, że Syn Człowieczy wróci. Pan Jezus, odchodząc po zmartwychwstaniu i wcześniej również, zapowiadał swój powrót. Powrót. Otwórzmy sobie teraz kolejne dwa fragmenty. Najpierw Ewangelia Łukasza, 17 rozdział. ...24-36, cały fragment.
Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w Jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki i nastał potop i wszystkich wytracił. Podobnie jak działo się za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali, lecz tego dnia, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wytracił. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Tego dnia, jeśli ktoś będzie na dachu, a jego rzeczy w domu, niech nie schodzi, aby je zabrać, a kto będzie na polu, niech również nie wraca. Pamiętajcie żonę Lota. Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je. Mówię wam, tej nocy dwóch będzie w jednym łóżku. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Dwaj będą w polu, na polu. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
No, tylko to czytaj do końca.
I pytali go, gdzie panie? A on im odpowiedział, gdzie jest ciało, tam zgromadzą się i orły.
I teraz popatrzmy na ten fragment bardzo dokładnie. Użyte są dwa przykłady, które przed chwilą przeanalizowaliśmy. Pierwszy, Noe. A drugi?
Lot.
Co zapowiada Pan Jezus?
Że tak samo będzie w dniu, kiedy przyjdzie Syn Człowieczy.
Syn Człowieczy przyjdzie i co się stanie? Co związane jest z przyjściem Syna Człowieczego?
Ludzie będą jedli, pili, żenili się.
Tak, żyli. Dobrze, ale ja rozumiem, ale pytam. Te przykłady są podane w jakim celu? Co się wiąże z przyjściem Syna Człowieczego?
Sąd.
Wiąże się sąd. Gdyby nie chodziło o sąd, te przykłady nie mają racji bytu. I teraz co jest ważne? Co mówi Pan Jezus? Przy przyjściu Syna Człowieczego będzie tak jak wtedy. Czyli ludzie grzeszni jedli, pili, za mąż wychodzili, żyli swoim życiem. Do momentu, kiedy przyszedł potop i co?
Wszystkich zgładził.
Ale pamiętamy, że kogo nie zgładził?
Sprawiedliwych.
Noego. Czyli Noe został uratowany. Jego sąd nie dotknął. Tak samo mamy Lota. Co się działo?
Jedli, pili, kupowali.
Tak, aż spadł ogień siarki i tak też będzie. Co mamy 30 werset?
W dniu, kiedy Syn Człowieczy się
tak będzie... samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Czyli nastąpi sąd. Nastąpi sąd. Nie będą to wydarzenia dokładnie takie jak wtedy, ponieważ ziemia tylko raz została zalana wodą, jak mówi Słowo Boże w innym miejscu, w liście Piotra. Drugi raz zachowana jest dla ognia. Ale chodzi o to, że się powtórzy sytuacja z sądem. Te dwa przykłady są przykładami sądu. W dniu przyjścia Syna Człowieczego nastąpi sąd nad bezbożnymi. I teraz Pan Jezus mówi dalej. Tego dnia, jeśli ktoś będzie na dachu, a jego rzeczy w domu, niech nie schodzi, aby je zabrać. Kto będzie w polu, również niech nie wraca. Pamiętajcie na żonę Lota. Gdy się to rozpocznie, nie należy patrzeć tutaj na tą ziemię. Bo co się stanie? Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto je straci, zachowa je. Tak? Mówię wam dalej, co mówi?
Tej nocy dwóch będzie w jednym łóżku, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
Tak.
Dwie będą mleć razem, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Tak. Dwaj będą na polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
Co będzie w tym dniu? Sąd. Jeżeli ktoś będzie chciał tu zostać na tej ziemi, zachować swoje życie, to je straci. Dlaczego? Ci, którzy chcieli zachować swoje życie tam, za Noego, nie byli na ziemi. Oni nie myśleli o zagładzie, oni nie myśleli w ogóle, że coś takiego nastąpi, tylko Noe wierzył Bogu. Tak samo ci, którzy byli w Sodomie. Żona Lota się obejrzała, bo chciała zachować to, co tam było, i zginęła. Lot został uratowany od zagłady. Słowo Boże mówi, że będzie dwóch. Jeden będzie ocalony, a drugi zginie.
To też świadczy.
Zabrany, zostawiony. Oczywiście można to interpretować na dwa sposoby, tak? Ten, który będzie zabrany od zagłady, tak? Albo zostawiony na ziemi, tak jak Noe. Natomiast kontekst, zobaczcie, jest ważny. Kontekst jest wcześniej napisany. Kto chce zachować swoje życie, straci. Jak to straci, zachowa je. Chodzi o to, żebyś uniknął zagłady. Jeśli zagłada ma być związana ze straceniem tego życia tu, z wierności dla Pana, to zostaniesz uratowany od tej zagłady, która przyjdzie na ziemię na bezbożnych. Ale co jest dalej napisane? Tej nocy dwóch będzie w jednym łóżku. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Ktoś zostanie na zagładę, a ktoś tej zagłady uniknie. Dwóch będzie w polu. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Jeżeli miałby zostać wzięty, tak, z miejsca zagłady, to ma sens. Ale jeśli miałby zostać zabrany, a ten miał zostawiony być, tak, gdzieś zabrany, nie wiem, do jeziora ognistego, a ten ma być zostawiony, ale gdzie, skoro zagłada ma być na ziemi? Zagłada ma przyjść na ziemię. Więc żeby uniknąć tej zagłady, to trzeba co?
Usunąć.
Nie myśleć o ratowaniu się tu, tylko myśleć o Bogu. Myśleć o wierności Bogu. Ten fragment mówi o czym? O tym, że jeden, że w czasie, gdy przyjdzie Pan, to jeden zostanie zostawiony, niepobożny. Patrzmy na przykłady. A ten, który jest pobożny, zostanie zabrany z miejsca zagłady. I kolejny fragment, który uzupełnia to w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, 38-40. Wtedy sobie omówimy razem, żeby było jaśniej. Ja już wychodzę na następny fragment, a wyście go jeszcze nie czytali. Mateusza 24 rozdział 38-40.
Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie.
Tak, i teraz tutaj mamy bardzo ważny fragment. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli, pili, żenili się i przyszedł do dnia, gdy Noe wszedł do arki. Czyli co się stało? Noe uciekł z tej ziemi, tak? I co jest napisane? Przyszedł potop i zabrał wszystkich. W jakim sensie zabrał? Zniszczył. Przyszedł kataklizm na ziemię. Uratował się Noe, ale Noe wszedł do arki. Czyli to, że zabrał wszystkich z tej ziemi Bóg, a zostawił Noego, to jest jedno zagadnienie, ale kontekst wskazuje, że co się stało? Noe wszedł do arki, a Bóg zniszczył wszystkich, tak? I teraz dalej jest napisane. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Dwóch będzie na polu. I co?
Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. I co dalej jest napisane?
Dwie będą mleć na żarnach. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie.
I teraz tak, zostanie zabrana, zabita. Ale jeśli spojrzymy na to, że Noe wszedł do arki, teraz musimy jak gdyby zrozumieć to, co wcześniej wystudiowaliśmy, żeby zrozumieć ten fragment. Przyjdzie kataklizm na grzeszników, którzy gdzie będą?
Na ziemi.
Na tej ziemi. Na tej ziemi będą. Noe został potem zostawiony na ziemi, ale jak przyszedł kataklizm, to co musiało się z nim stać?
Musiał być zabrany.
Musiał być w tym momencie zabrany. Lot żył dalej, ale już nie w miejscu zagłady. Tak samo Noe wszedł do arki, jest napisane. Więc w momencie, kiedy przyjdzie kataklizm na ziemię, ci, którzy są sprawiedliwi, muszą być zabrani z miejsca zagłady. Nie zabici. Tutaj nie chodzi o to, że zostaną zabrani, tak jak tamci zostali zabrani z tej ziemi. Chodzi o to, że oni zostali zabici. Natomiast Noe najpierw wszedł do arki. Czyli jeśli dwóch będzie w polu i spadnie zagłada na to pole, to kto musi z tego pola być zabrany?
Sprawiedliwy.
Sprawiedliwy.
No, ale niesprawiedliwy.
Bo Noe został zabrany z ziemi. Musimy popatrzeć na przykłady, pamiętać, co tam było. Bo wtedy można opacznie to zrozumieć. Odwrotnie. I tak często bywa, że brak spojrzenia na to w kontekście powoduje, że te zabranie, to chodzi o to, że zabranie grzeszników z tej ziemi, a pozostawienie sprawiedliwych na ziemi. Patrząc na to z perspektywy, kto został przy życiu, to tak. Ale nie to jest sednem. Sednem jest to, kto pozostał w miejscu zagłady, a kto z miejsca zagłady został zabrany. Ponieważ w dniu, kiedy przyjdzie Syn Człowieczy, Apokalipsa mówi, że zagłada spadnie na tą ziemię. A nie, że grzesznicy w nadprzyrodzony sposób zostaną z tej ziemi zabrani. A zostaną sprawiedliwi. Bo zagłada musi się odbyć. Więc mówimy o... Te fragmenty opisują, co się będzie działo na ziemi, gdy przyjdzie Syn Człowieczy. Więc na ziemi będzie nieszczęście. Na ziemię będą spadały kary boskie na wszystkich grzeszników. Tak, jak miało to miejsce za Noego i tak, jak miało to miejsce za Lota. I w momencie, kiedy spadną te plagi, kogoś musi w tym miejscu nie być. Kogo? I w tym kontekście należy zrozumieć na następne wersety. Dwóch będzie w polu. Ale na te pole spadną plagi. Więc trudno, żeby sprawiedliwy na tym polu został, a ten został zabrany. Bo jeżeli on zostanie w nadprzyrodzony sposób zabrany do krainy umarłych, do piekła, tam do jeziora ognistego, no to na kogo plagi mają spaść? A właśnie na niego mają spaść plagi, na niesprawiedliwego. I w ten sposób on ma być usunięty z tej ziemi. W taki sposób, że z powodu tych plag zginął. Ale żeby te plagi nie dotknęły tych, którzy czekają na Pana, to oni muszą być
zabrani
z miejsca zagłady. I o tym ten fragment mówi. On mówi o tym, że przyjdzie zagłada, jak przyjdzie Syn Człowieczy, i w tym dniu jeden zostanie pozostawiony do tego, żeby został zabrany z tej ziemi, jak potop zabrał ludzi, ale oni zostali na tej ziemi, żeby ten potop ich zniszczył. Ale żeby potop nie zniszczył Noego, to Noe wcześniej wszedł do arki. I dzięki temu zachował swoje życie. Rozumiecie jak gdyby tutaj te niuanse? Czy ja czytelnie to tłumaczę? Bo to jest trudne, są fragmenty. Natomiast te fragmenty pokazują, że ratunek poprzez zabranie z miejsca zagłady nie są niczym nowym. Dlatego Pan Jezus nie używa przykładów, nie tworzy nowych przykładów, nie tworzy hipotetycznych historii, które mogłyby się wydarzyć, ale nie miały miejsca. Pan Jezus powołuje się na fragmenty historii, które miały już miejsce i które obrazują to, co On ma na myśli. I teraz te przykłady determinują zrozumienie wywodu Jezusa. One determinują, one są kluczem do zrozumienia, co Pan ma na myśli. Tak jak tam było, tak będzie przy przyjściu Syna Człowieczego. Sąd jest przewidziany grzesznikom, a nie sprawiedliwym. Jeśli sprawiedliwi znajdą się w tym miejscu, to muszą zostać uratowani. Zabrać ich stamtąd trzeba. Wyrwać ich z miejsca nieszczęścia. Tam mają zostać tylko ci, którzy zasługują na sąd. To jest klucz. To jest klucz. Czy to jest jasne? Tak? W takim razie dzisiaj podsumujemy sobie tą część. Nie będziemy dalej już iść. Za tydzień powiemy sobie o tym, co nauczanie apostolskie mówi o wierzących i co Bóg im zaleca, co Bóg zapowiada tym, którzy Go miłują i zapowiada też to, co przygotowuje grzesznikom w dniu swojego powrotu, Król. Więc mamy słowa Pana Jezusa, które mówią o tym, co się będzie działo, kiedy Dzień Pański nastanie. Co się wtedy będzie działo? Mamy już podwaliny omówione i zobaczymy, czego my się możemy spodziewać jako wierzący dziś. Czego my się mamy spodziewać po Bogu w momencie, kiedy dowiadujemy się, że na ziemię mają przyjść, zagłada ma przyjść na tą ziemię. I za tydzień sobie o tym spróbujemy powiedzieć. Ale podsumujmy to, co dziś. Jakie macie wnioski z dzisiejszej lekcji?
Ja mam takie dwa, że to jest wszystko spójne. W sensie jest to...
Ale wnioski, nie. Że to wszystko spójne, to ok. Ale wnioski, jakie masz z tej lekcji? Ale jakiś konkretny wniosek. No to, że to jest spójne, co jest spójne?
Znaczy, w ogóle to jakby cała historia, tak, ludzkości między innymi, no nie, że to właśnie jest takie...
Konkretnie, bo to jest, to nic nie znaczy.
Znaczy, w ogóle jakby, no dobrze, no, to mi chodzi po prostu o ten motyw, tak, no. Jakby zabrania, tak, czyli on się pojawia po prostu wcześniej.
Tak,
i dobrze. Jezus właśnie mówi o tym konkretnie. I też właśnie mówi, jak to będzie wyglądać.
Motyw ocalenia, dobrze, ja to nazwę...
Ocalenie, tak, tak.
Spójnie. Motyw ocalenia wiernych Bogu przed nieszczęściem jest obecny od początku Pisma Świętego. Bóg może zabrać tych, którzy mu się podobają, z miejsca, na które przygotuje karę. Z miejsca, które jest nieprzyjazne tym, którzy go miłują. Albo przygotowuje kogoś na misję jakąś. Więc motyw zabrania z miejsca zagłady nie jest obcy w nauczaniu Pisma Świętego. Przykłady, które omówiliśmy, Noego i Lota, są najbardziej spektakularne. Czyli to nie jest nic nowego. Dobrze, następny wniosek jaki?
To jak Bóg zabiera, to jest Jego plan i Jego decyzja i nie zawsze wygląda to tak samo.
Tak, natomiast mechanizm działania jest ten sam. Jest czas i miejsce zagłady przewidziane i teraz Bóg zabiera z tego miejsca tych, którzy na tą zagładę nie zasługują. I to jest jak gdyby kluczowe. Ten mechanizm, ta zasada jest taka sama we wszystkich omówionych fragmentach. W zapowiedzi Pana Jezusa również. Zahaczmy jeszcze jeden fragment. Hebrajczyków 9:28. Omówimy go sobie jeszcze raz, ale przy tej okazji podsumujmy to tym fragmentem.
Tak też Chrystus, raz ofiarowany na zgładzenie grzechu wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia.
Tym, którzy go oczekują dla zbawienia, dla ratunku ich ukaże się, po to, żeby ich ratować. Teraz dla zgładzenia grzechów. Czyli usprawiedliwił ich z grzechów. Pierwszy raz. Ale drugi raz już się nie ukaże w ten sposób. Drugi raz ukaże się jako ten, który przyjdzie wyratować z tego, co ma przyjść na ziemię. Bo oni już z grzechu zostali wyratowani. Jedni tak, drudzy nie. Lot był sprawiedliwy i Noe był sprawiedliwy. Ten, który skorzystał z ofiary Jezusa Chrystusa dla zgładzenia grzechów, on już oczekuje, tak, Pana, który przyjdzie drugi raz, żeby go uratować od tego, co ma przyjść na tę ziemię. Dlatego drugi raz ukaże się w innym celu. Żeby uratować tych, którzy na Niego czekają. Bo oni już, przez to, że na Niego czekają, zostali wyłączeni z potępienia, z zagłady, jaka ma spaść na tą ziemię. I mówimy tutaj nie o zniszczeniu w jeziorze ognistym, nie mówimy tutaj o karze wiecznej za grzech. Nie o tym jest mowa w tych wszystkich fragmentach. Zauważcie, że Pan Jezus, kiedy zapowiada swoje powtórne przyjście, to nie mówi o wiecznym potępieniu. On mówi, kiedy przyjdzie na tą ziemię, to tu zacznie się sąd. On mówi o konkretnych wydarzeniach, jakie będą miały miejsce i one dotyczą konkretnego czasu i konkretnego miejsca, kiedy to się będzie działo. I dotyczą tych, którzy w tym czasie będą się tam znajdować. Dlatego w innym miejscu jest napisane, tak jak czytaliśmy, kto chce uratować swoje życie, to je straci. A kto straci swoje życie, to nie uratuje. Dla mnie kto je straci. Więc chodzi o to, że jeśli ktoś już nie będzie wtedy tam na tym miejscu, bo już jest u Pana, tak, ale znalazł się u Pana, ponieważ wcześniej odszedł, tak, z tego świata, to jemu już to nie grozi. Ale te fragmenty odnoszą się do tych, którzy w tym konkretnym czasie będą się mogli znaleźć w tym miejscu. Czy nachodzi ten czas, czyli mówimy o bardzo konkretnych wydarzeniach, nie ogólnie o zbawieniu wiecznym i o wiecznym życiu, tylko o konkretnym czasie, kiedy przyjdzie Syn Człowieczy znowu. I dotyczy tych, którzy wtedy się tam znajdą. Co jest ważne, zauważcie, że Pan Jezus, mówiąc to apostołom, mówi bezpośrednio do nich. Bezpośrednio do nich. Nie mówi im, słuchajcie, was to nie dotyczy, bo to będzie później. Nie. Oni mają tak żyć każdym dniem, wiedząc, że Bóg ich uratuje. Że mogą liczyć na Bożą opiekę, tak jak liczył na nią Noe i Lot. Bóg wcześniej ostrzega przed zagładą, a ci, co wierzyli Bogu oraz ufają, teraz byli i będą uratowani. Czas łaski trwał wtedy i trwa teraz. Tak, Rafał, ale tu, jak tłumaczę, nie chodzi o wieczne zbawienie, a chodzi o konkretne wydarzenia, które będą się działy na ziemi. Kwestia zbawienia wiecznego i wiecznego potępienia to jest troszeczkę odrębny temat i to, o czym mówimy w pośredni tylko sposób, wiąże się z wiecznym zbawieniem. Ponieważ ci, których Bóg będzie ratował, to są ci, którzy wcześniej Mu zaufali. Więc tylko pośrednio, jeszcze raz tłumaczę, te fragmenty nie dotyczą ogólnie kwestii zbawienia i potępienia. Zaznaczam to bardzo wyraźnie. To jest bardzo istotne, ponieważ jeśli potraktujemy to bardzo ogólnie, to się pogubimy. Pogubicie się, nie zrozumiecie tego wszystkiego. Nie będziecie wiedzieli, o co chodzi z pochwyceniem. Mam nadzieję, że to jest jasne. Temat nie jest łatwy, chociaż omawiam go bardzo, zawężam tą kwestię, żeby nie zaciemnić obrazu tego, co chcę wam przekazać. Zabranie z miejsca zagłady, zabranie z tej ziemi nie jest niczym nowym. I miało miejsce wcześniej. Jeszcze raz powtarzam te wnioski. I tak będzie też przy końcu czasu. Tak jak Piotr mówi, że pierwsza ziemia została zalana ogniem, wodą, a druga ziemia jest zachowana dla ognia. Tak. Tak jak pierwsza, tak druga. Dlatego Pan Jezus mówi, jak było za dni Noego, tak będzie za dni przyjścia Syna Człowieczego. I teraz ważne jest, żeby pamiętać o tym, co napisał Piotr. I żeby wziąć te przykłady i zobaczyć, co jest ich sednem. Co jest podstawą tych przykładów. Podstawą tych przykładów, tak jak rozumiem i wam tłumaczę, jest to, że Bóg jednych zabiera z miejsca zagłady, żeby ich uratować i w ten sposób ich ratuje, drugich pozostawia w miejscu zagłady, żeby spotkała ich śmierć. W pierwszych przykładach ziemia jest miejscem zagłady. Gdy Pan przyjdzie, również ziemia jest miejscem zagłady. Tak?
Chciałam powiedzieć, że tak mi się, jak ja to widzę, tak? Że Bóg jest konsekwentny, bo był wtedy sąd, no i ziemia jest przygotowana na kolejny sąd, tak, ostateczny. Tak.
No i to tak właśnie... Sąd ostateczny to jest jeszcze inna
kwestia. A, przepraszam, no to na sąd po prostu, bo ja to mylę, więc jakby tutaj, okej, na sąd, na przyjście Jezusa, Chrystusa, tak, powtórnie. No i też bardzo, ja to widzę taką mocną sprawiedliwość Boga właśnie, że
tak, natomiast...
Tak, i tych grzesznych po prostu mnie rozdzielić. Bardzo tak.
Tak. Przypominam, że temat mamy pochwycenie, o co chodzi. Pochwycenie, o co chodzi. To jest klucz. Czyli jeżeli patrzymy na zagadnienie, to patrzmy z perspektywy zabranie, zostawienie. Kto zostanie zabrany z miejsca zagłady, kto zostawiony w miejscu zagłady. żeby nie pogubić się i nie zacząć patrzeć, że ten, kto zostanie zabrany z tego miejsca, to znaczy, że ten zgładzony jest zabrany z tego miejsca. Nie. To miejsce przestaje być miejscem zagłady w momencie, kiedy ta zagłada już spadła. Czyli jeśli patrzymy na ziemię przed potopem, to jest miejsce zagłady. I z tego miejsca zagłady Noe został zabrany. Bo jeśli patrzymy na ziemię po potopie, to Noe został zostawiony. Ale to już po temacie. Nie o tym te fragmenty mówią. Te fragmenty nie mówią, że Noe został zostawiony na nowej ziemi. Nie. On nie został zostawiony w miejscu zagłady. Został zabrany z miejsca zagłady. Tak samo będzie przy przyjściu Syna Człowieczego. Będzie czas kary i z tego miejsca, gdzie będzie wywierana kara, ktoś zostanie zabrany, a ktoś zostawiony. Bo nie mówimy o tym, co będzie po tym wydarzeniu. Mówimy, co będzie, zanim to wydarzenie nastąpi. Zanim spadł ogień i siarka na Sodomę i Gomorę, Lot został wyprowadzony. Zanim spadł ogień i siarka. Potem ta ziemia już, spadł ogień i siarka, to już normalna ziemia była, tak? Nieuprawna, tam za bardzo mieszkać się nie dało wtedy, bo wszystko jeszcze dymiło. Ale Noe, Lot został przy życiu. Nie o tym te fragmenty mówią. Dlatego jak czytamy o wzięty i zostawiony w łożu, z pola, to pamiętajmy o tym, co było wcześniej. To jest kolejność wydarzeń. Najpierw jest umówiona sytuacja, a potem, patrząc na to, kto będzie wzięty, a zostawiony, musimy patrzeć o tym, co mówi sytuacja. Nie możemy tego uogólniać, tylko skupić się na wydarzeniach i ich kolejności. Czy to jest jasne? Łukasza 21, 34, 36 Ewa podaje. Dobrze? Proszę, przeczytajmy jeszcze. Łukasza 21, dobra. 21, 34, 36.
Pilnujcie się, aby wasze serce nie było obciążone obrzęsem.
Dobrze, bardzo dobry fragment, jeszcze jeden.
I troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył. Jak sidło bowiem przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi. Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść i stanąć przed Synem Człowieczym. W ciągu dnia nauczał w świątyni, a w nocy wychodził.
Tak, bardzo dobry fragment uzupełniający. Dziękuję za niego, Ewa. Czy to jest jasne? Czyli jeśli czytacie fragmenty, jeden będzie w łożu, jeden będzie na polu, dwóch będzie w łożu, dwóch na polu, dwóch będzie przy żarnach, tak? Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Czy rozumiecie, o co chodzi? O co chodzi z wzięciem i zostawieniem? Chodzi o zabranie z miejsca zagłady i zostawienie w miejscu zagłady. Dobrze, to na dziś kończymy w takim razie. Czyli już omówiliśmy te fragmenty, więc jak przejdziemy do nauczania apostolskiego, to mam przekonanie, że będziecie patrzeć na nauczanie apostolskie, czyli to, co dalej Pan Jezus przekazał uczniom przez apostołów, wszystkim uczniom. Nie będziecie patrzeć na to jak jakąś nowość, nowum jakieś w Piśmie Świętym, ale będziecie już widzieli, że nie mówimy o niczym nowym. Mówimy, rozwijamy tylko temat ten, który funkcjonuje w historii świata i relacji Boga z człowiekiem od samego początku. Nic nowego pod słońcem. To nie Darwin wymyślił, czy jakiś inny człowiek. A Bóg przekazał to świętym w Słowie Bożym. I jeśli ktoś tak mówi, to po prostu tylko dlatego, że zobaczył to. Że zrozumiał. Że z skorzystał z tych przykładów, które są opisane. Jeszcze jeden wniosek. Bóg zawsze ratuje przed swoim gniewem. Swoim. To jest bardzo ważny wniosek, który powtórzę za tydzień. Bóg ratuje wiernych przed swoim gniewem, a nie przed nieszczęściami, jakie dzieją się na ziemi, bo to jest różnica. Dzisiaj wierzący giną na całym świecie. Różne rzeczy się dzieją. Są wojny, prześladowania, wypadki. Różne rzeczy się dzieją. Wierzący w cudowny sposób nie zawsze są ocalani. Są historie, że Bóg ratuje, ale nie zawsze. Natomiast ich dusze są uratowane, ponieważ oni są ewakuowani z tej ziemi w taki czy inny sposób. Natomiast przyjdzie dzień, że Bóg zapowiada wylanie gniewu na całą ziemię, tak jak było to za czasów Noego. I przed swoim gniewem własnym, kiedy kończy się cierpliwość Boża, a zaczyna się Boży sąd, przed tym gniewem Bóg zawsze ratował. Zarówno Lota, jak i Noego. I to jest Boża zasada. Czyli Bóg ratuje wiernych przed tym gniewem, który On wywiera na grzeszników, a nie przed nieszczęściami, które się dzieją na ziemi. Należy to rozdzielić, ponieważ możemy popaść w taką dziwną naukę i myślenie, no to jak to jest teraz? No właśnie tak to jest. Jeszcze gniew Boży na ziemi nie został wylany. To jest przyszłość. Więc to jest taki wniosek, który chciałbym, żebyście zapamiętali, bo on będzie wam pomocny, kiedy zderzycie się z różną argumentacją. Bóg ratuje wiernych przed swoim gniewem, który ma przyjść na ziemię, a nie przed wszystkimi nieszczęściami, jakie się na ziemi dzieją. Dobrze. Można już się zastanawiać nad pewnymi rzeczami, nad swoim życiem. Ale z tym zaczekamy za tydzień.
To znaczy z refleksją nad swoim życiem.
To pomódlmy się.